między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Kończy się powoli miesiąc sierpień, a to data, która zobowiązuje do określonej tematyki. Za moment mocna rozmowa z kapłanem, który sam o sobie mówi alkoholik. W dzisiejszym programie spotkamy się także z założycielem zespołu, który słusznie okrzyknięty został jedną z najjaśniejszych gwiazd na chrześcijańskiej scenie muzycznej w naszym kraju. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Sierpień to dla katolików miesiąc trzeźwości, ale przede wszystkim czas wyzwań dla chorych, by przestali pić, ale także, jak mówi ksiądz Paweł Pawlicki, niepijący alkoholik, dla tych, którzy pić nie muszą. Za to swoją modlitwą i postem mogą wspierać osoby wychodzące z nauku. Z księdzem Pawłem rozmawiała Sandra Soluk.
No cóż, na imię Paweł, jestem alkoholikiem. Pierwszy kontakt z alkoholem to był na prywatkach, gdy byłem w ogólniaku. Wtedy lata 60. to był modny rock and roll, Beatlesi, Rolling Stonesi. I wtedy ktoś na taką prywatkę przyniósł wino. No wszyscy po lampce wypili i poszli dalej tańczyć. No nie wciągnęło. Dokończyłem tę butelkę, następną prywatkę sam przyniosłem już dwa wina. Tak Pan Bóg sprawił, że zamiast do szkoły morskiej, do której się wybierałem, trafiłem do seminarium. A w seminarium się nie pije alkoholu. Tyle, że są wakacje. Myśmy te wyjeżdżali z kolegami już na Mazury. No i były to niestety po jakimś czasie pijane rejsy. Nie mogło nie dojść to do naszych przełożonych seminariów. I znowu przed diakonatem z dwojgiem kolegów zostaliśmy zawieszeni. To znaczy nie otrzymaliśmy tych święceń diakonatu. No potem już próbowałem się pilnować, żeby nie pić alkoholu i spokojnie przyjąłem potem święcenia i diakonatu i kapłańskie. Trafiłem do takiej pięknej parafii, Śmigielko Leszna. No i tam się zaczęło. Po dwóch latach byłem w nowej parafii, ale tam już tylko dwa miesiące, bo proboszcz nie wytrzymał mojego picia. Potem do Gostynia trafiłem, gdzie 4 lata byłem, taki kochany był proboszcz, który tolerował to, że pozwalałem sobie na alkohol. No bo tak mówiłem, inny spraw nie zawalałem, przeciwnie, stałem się nadrobić tak gdyby. No a po 4 latach poszedłem do Pniewi, tam proboszcz powiedział dosyć, mnie tego nie będzie. No i ksiądz arcybiskup Soba wtedy zdecydował, że nie ma dla mnie miejsca. Znalazłem się na bruku. No i to było to moje dno, od którego dzięki Bogu się odbiłem. Kolega skontaktował mnie z panią Marią Matuszewską, którą dzisiaj nazywam moją mamą, bo urodziła mnie do nowego, bo przeżywego życia. Chociaż ten poród trwał dosyć długo, bo 5 lat. Przestawałem pić, znowu wracałem. I dopiero takie moje prawdziwa abstynencja i trzeźwienie zaczęło się 4 maja 1986 roku, tak, do dzisiaj.
Mówi ksiądz, że pomogła mama. Nie pomógł Kościół?
No, na pewno wiara, oczywiście, Jezus Chrystus. Po prostu nasz program 12 kroków mówi najpierw w pierwszym kroku, że uznałem, że jestem bezsilny, że przestałem kierować własnym życiem. To jest najtrudniejszy krok. Przyznać, że jestem bezsilny, wymaga dużo pokory. I drugi krok mówi, uwierzyłem, że jest siła większa niż moja własna. I trzeci, powierzyłem Panu Bogu swoją wolę i swoje życie. Tutaj to Pan Bóg działa poprzez tę wspaniałą wspólnotę anonimowych alkoholików.
Działa cały czas, czy już nie musi działać? Czy dzisiaj już ksiądz jest na tyle silny, że to nie jest pokusa, tylko przeszłość?
Nie, to ja każdego dnia rano zapraszam Pana Jezusa, aby był ze mną w tym dniu.
Czy uważa ksiądz, że te wszystkie reklamy alkoholu, piwa, że one mogą mieć jakiś wpływ na pogorszenie się stanu tych, którzy się borykają z problemami alkoholowymi?
Mają ogromny wpływ. I myśmy na ostatnim kongresie, Narodowym Kongresie Trzeźwości, jako jeden z pierwszych postulatów, postawiliśmy wniosek o zlikwidowanie reklam piwa w telewizji, ponieważ widzimy, że skutki są tego fatalne. Te reklamy tak przekonują wszystkich, że ale to jest coś, przecież to jest coś cudownego, no to trzeba z tego korzystać, bo wtedy to jest pięknie, wtedy są jakieś piękne relacje i ludzie to kupują. U nas rośnie spożycie alkoholu przez piwo. No strasznie. Jeśli w takiej małej naszej gminie wronieckiej w 2010 roku kupiono alkoholu za 10 milionów, w 2016 było już 16 milionów.
Coraz większym biznesem są też piwa 0%. Czy to przypadkiem nie jest pułapka, że nieletni pije już piwo? Wprawdzie 0%, no ale jednak.
Od czego się zaczyna? Jak posmakują, to albo nie będzie tego akurat piwa bezalkoholowego, a poza tym to działa też na podświadomość. No piwo pije, nie? To jest coś fajnego, co wciąga i tak dalej. To potem, jak za mało zaszumi w głowie, to sięgnie po alkoholowe, bo przecież chodzi o to, żeby coś tam zaszumiało, żeby zmienić nastrój, żeby poczuć się fajniej. Nie, no po to jest alkohol przecież. Czasem wydawało się, że ludzie inteligentni, światli oburzają się, gdy mówi się o alkoholizmie jako chorobie, ale ona jest wpisana w Światowym Spisie Chorób. I jest to choroba no, bardzo trudna. Człowiek cały jest chory. Po kolei wszystkie organy, narządy człowieka ulegają rozpadowi. Dalej relacje człowieka. Pije się często po to, żeby mieć przyjaciół, a prowadzi do tego, że człowiek zostaje sam jak palec. Człowiek zostaje bez żadnej nadziei, że ktoś może mu pomóc. Dalej jest to choroba śmiertelna. Chowałem kilkanaście przynajmniej osób, które zapiły się. Prosili mnie nawet z miasta, żebym pochował, bo nie ma rodziny, nie ma nikogo. Wszyscy się odwrócili i rzeczywiście na cmentarzu byłem sam. Czasem przyszedł jakiś jeden, drugi kolega od kieliszka.
Czy czuje ksiądz, że ludzie księdza oceniają? A on jest alkoholikiem, nie ma co gadać z nim. Co to za ksiądz?
No nie, nie. Mam bardzo dużo telefonów, maili z prośbą o pomoc, o interwencję. Także tu raczej czuję to, że jestem bardzo potrzebny, bo no nie wszyscy odważają się iść do tej poradni przeciwalkoholowej. Nie kryję się z tym, że jestem alkoholikiem, ponieważ wiem, że to wielu ułatwi przyjście.
Czyli Bóg najpierw dał bardzo trudne, bardzo duże wyzwanie i doświadczenie, a potem uczynił księdza trochę takim opiekunem i aniołem, stróżem dla tych, którzy się borykają z tym problemem.
Nie tylko ze mną tak uczynił, ponieważ my mówimy, że najlepszym lekarstwem dla pijącego alkoholika jest niepijący alkoholik.
Biada nam, jeśli nie przyjdzie na nas w porę opamiętanie. Wszak nie ten z nas zbawiony będzie, kto mówi mu: Panie, Panie, Panie. Lecz ci, co w biednych i strapionych swych bliźnich w czas rozpoznali, ci dostąpią miłosierdzia Boga, bo miłość swą Bogu okazali. Albowiem wszystko to, czegośmy im nie uczynili, tegośmy im
tegośmy i nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu swojemu Bogu. Wszystko to czegośmy i nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu swojemu Bogu.
Od blisko 30 lat grają gospel i łączą go z muzyką soul, hip-hopem i innymi gatunkami muzycznymi. Zespół składa się z kilkudziesięciu chórzystów, instrumentalistów i solistów. Śpiewają, aby uwielbiać Pana Boga. Współpracowali m.in. z Piotrem Rubikiem, Gole z orkiestrą, Olgą Szomańską, Mateo czy Full Power Spirit. O to, jak powstał zespół Gospel Rain, pytała Beata Sylwestrzak.
Po paru dniach, kiedy zespół powstał, a to były czasy bardzo, bardzo zamieszłe, Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie, 91 rok wieku poprzedniego, to tak obiegowo było gospel i Grzegorz Głuch, Gospel Rain.
Rain, właśnie. Dlaczego deszcz? Bo z angielskiego to deszcz.
Ciekawa była historia tej nazwy, dlatego że myślę, że z taką świadomością o wiele bardziej niż tylko muzyczną, ale taką, jak nasze rzeczywiście życie wygląda, z czego się rodzi, co je zmienia, przyszła świadomość właśnie tego deszczu, który dopisaliśmy do nazwy zespołu. Deszcz nie tylko w takim biblijnym wymiarze symbolicznym, ale deszcz rzeczywiście daje życie. Deszcz jest łaską, czasami tego deszczu niekoniecznie wyczekujemy, czasami jest go za dużo, ale tak jest w naszym życiu, że przychodzi rzeczywiście Boża obecność, czasami rzeczywiście jak z takiej kapuśniaczek, a czasami rzeczywiście jak wielka ulewa. Tak jest w naszym życiu też. Bóg na pewno działa zawsze z łaską, działa sprawiedliwie, działa z wielką miłością. My o Jego miłości cały czas opowiadamy. Właściwie jesteśmy monotematyczni i w tym sensie, a nadal uważam, że jest ciągły głód tego mówienia o tym i doświadczenia.
Mówicie o miłości, o łasce Boga, czy też inną formę przybiera ten śpiew?
Sam śpiew jest jakimś narzędziem, aczkolwiek też wydaje mi się, że ludzie, którzy kochają muzykę, kochają w naszym przypadku także współbrzmienie, harmoniczność, bogactwo, dynamikę, bo to wszystko jest w muzyce, którą wyśpiewujemy. Ona oczywiście gdzieś z takiego źródła, jakim jest muzyka gospel, wywodzi się, ale bardzo się zmienia, żyje, nie kostnieje. Granie o tym jest pewnym narzędziem, jest naszym językiem, jest naszą także emocją, bo często też doświadczamy na scenie i wzruszenia, i łez, i pocieszenia, i uniesienia. To wszystko mówi i pozwalam po prostu doświadczać w czasie takiego spotkania po prostu Bożej obecności. Po prostu Bóg jest obecny. Nie patrzy na nas z otchłani tysiąca, z książki, która została napisana i zamknięta tylną kartką. Ona o to jest coś nadal żywe. Często jesteśmy tym bardzo słabi, ale to po prostu jest. I dlatego śpiewanie i wychwalanie Pana Boga proklamuje, obecnia, pokazuje po prostu.
A teksty skąd pochodzą? Jaka inspiracja?
To jest różnorakie źródło. Te ostatnie, zwłaszcza pieśni, które śpiewamy, są oczywiście tekstami, które, jak powiem, że w większości napisałem, to oczywiście to tak trochę jest, chociaż nie jest to pełna i prawdziwa odpowiedź. Natomiast te takie główne zaczerpnięcia, te takie pierwsze łyki wody, to są słowa zawsze, które przychodzą, słowa najwyższej mądrości, słowa Pisma Świętego. Często niedosłowne, pewne i może interpretacji, nie mówię, że w zmienionym przekazie. On oczywiście przybiera czasami inny kształt, ale rzeczywiście jest tak, że i najgłębsze takie zaczerpnięcia właśnie stamtąd się wywodzą, ale zdarzały się takie historie, które się działy w rozmaitych sytuacjach. Ten w stanie choć napisany w jednym ze sklepów przy kasie, jak piosenka Nigdy nie będziesz sam, która została po prostu niemal dokładnie wyśpiewana przez moją przyjaciółkę nade mną, ze mną w czasie modlitwy. Więc to są takie historie cudowne, które uchwycamy i już wiemy, że nie wypuszczamy z rąk, bo one przynoszą życie.
Czyli życie codzienne też może być inspiracją.
Ależ to jest w ogóle najcudowniejsze po prostu, że Pan Bóg właśnie mając, niektórzy mówią, duże poczucie humoru, objawia się w najbardziej nieoczekiwanych momentach. To nie znaczy oczywiście, że w tych, których jakby jest najbardziej wyczekiwany, czyli w tym, co jest nabożeństwem, liturgią, czym co jest jego czasem, on tego nie czyni, ale rzeczywiście jest nieoczekiwany i nadzwyczajny w tym wszystkim. Ja mogę też to powiedzieć jako człowiek, to wiele razy o tym mówię, jako człowiek, który zajmuje się jakimś uprawianiem muzyki, nie posiadając stosownego dokumentu, ani wykształcenia. Jestem historykiem z wykształcenia, tak to się złożyło. Więc jakby Pan Bóg rzeczywiście szuka i takich ludzi znajduje w sposób nadzwyczajny.
Gospel Rain ma swoje korzenie w Światowych Dniach Młodzieży, ale to nie było jedyne takie wydarzenie.
Tak, no my to już w ogóle wstyd przyznać, może nie, że był tak do wieku, to można się przyznawać takim trudem, ale rzeczywiście już tak powoli się do 30 zbliżamy naszego istnienia. Światowe Dnie Młodzieży w Częstochowie są wydarzeniem, które teraz mówię trochę jako historyk, trochę jako świadek tego wydarzenia, są epokowym wydarzeniem w historii polskiej. Mówię bardzo mocno w historii polskiej. polskie. To jest wydarzenie, które tam coś niebywałego się wydarzyło. Dla nas, mózgu chrześcijański, to była eksplozja. Absolutnie, wiesz, to wezwaniem do Ducha Świętego, tam papież powiedział, ducha nie gaście, a propos naszej piosenki Ogień, to zapłonęło. Światowe niemowy, w których uczestniczyliśmy, to przystanie, do których przybywaliśmy. Kraków był zupełnie innym wydarzeniem niż Częstochowa, bo to inna epoka już była, jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży. Częstochowa była bardzo spontaniczna, Kraków był już taki zorganizowany, ale to jest inna rzeczywistość. Ja myślę, że przemienionego miasta i państwa. Znaczy, żyjemy w kraju, w którym narzekamy i mamy prawo powoli narzekać. Ludzie przyjechali z takim nastawieniem, a myślę, że z doświadczeniem takim Bożym, że było to najbezpieczniejsze miasto na świecie. Naprawdę.
Tak, bo to był czas, kiedy były te wszystkie...
Baliśmy się, tak? Ryzyko, groźby, a może rzeczywiście coś się wydarzy. Najbezpieczniejsze miasto na świecie, nie tylko ze względu na ilość pewnie jakiejś ochrony, ale ze względu na to bezpieczeństwo, które od samego króla królów i pana panów pochodzi. Myślę, że przede wszystkim myśmy wtedy mieli taką przyjemność zaśpiewać w czasie prawie ostatniego akordu tak Światowych Dni Młodzieży. Mówię o spotkaniu papieża z wolontariuszami na Tauran Arenie. Graliśmy teraz wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Golec Orkiestra. Tam ta energia wolontariuszy, którzy skończyli, to chyba najmocniejsze. Po prostu nie dało się ich w ogóle opanować. To po prostu był ogień nieprawdopodobny. Ale to rzeczywiście wzruszenie. Byliśmy bardzo wzruszeni. Część z nas płakała, część z nas była bardzo poruszona, bo to było rzeczywiście. Myśmy się naprawdę z niczym nie rozpychali. O nic nie walczyliśmy w sposób nadnaturalny. Po prostu jest wielki, wielki dla nas dar. Naprawdę w pokorze to przyjmujemy.
Bo na tym spotkaniu był też papież Franciszek.
Tak, był papież Franciszek. Już był dosyć zmęczony, było gorąco wtedy, a nie szczędził sił i był cały czas właściwie na nogach. Ale pamiętam te słowa, to wtedy w tym dniu pojawiły się słowa o tym, że wstać z kanapy, prawda, takim energii. To już nasze Światowe Dni Młodzieży, niektórzy tak już, tak jak ja, pod piątą dziesiątkę podchodzimy, więc taka już późna młodzież. Ale tak, to rzeczywiście było też wezwanie do tego, żeby odczytać na nowo swoje powołanie, żeby nie zakupować skarbów po prostu. Ale też były takie inne wydarzenia, które rzeczywiście nas zmieniały, nastawiały. Myślę o spotkaniach ze szczególnymi ludźmi. Na pewno Jan Paweł II, Franciszek, którego mogliśmy nie bezpośrednio poznać, ale w czasie odbyło się to w Dni Młodzieży w Krakowie, czy ojciec John Baszabora, którym spotkaliśmy, to te spotkania nas bardzo mocno zmieniały i dawały to nasze autorytety.
Czy takie wydarzenia, właśnie spotkania, kształtują wasze też może teksty?
Mam takich swoich paru mistrzów, przyjaciół, z którymi razem się trochę tym zajmujemy i rzeczywiście tak, że sił tak trochę tym posilamy, zasilamy. To jest niesamowite, że to środowisko, w którym jesteśmy, jest środowiskiem przyjaźni, dzielenia się. Często się w różnych rzeczywistościach spotykamy, muzykujemy razem. To jest fenomenalne. Tak, to jest zasilające. Myślę, że żyjemy też w przestrzeni pewnej łatwości w przekazywaniu rozmytych kontaktu, bo czy to media społecznościowe, czy miejsca, gdzie rzeczywiście możemy szybko coś pokazać. Ja sobie też cenię nieco taki dłużej trwający i nieco głębszy taki kontakt i zwiastun. I często rzeczywiście przychodzą przez spotkania. My mamy czas, mniej czasu na takie żywe spotkania, prawda, w rozmaitych sytuacjach. Ale jednak to jest takie jest bardzo zasilające. Każda moja rozmowa z Mateuszem Otrębą jest zawsze przynosi jakiś cudowny owoc. Mój przyjaciel zawsze swoją mądrością i swoją radą potrafi coś takiego powiedzieć, że we mnie coś zaiskrzy. I tak się często zdarza, że on powie coś w czasie modlitwy, a potem mnie to nurtuje, śni mi się, przychodzi. Tak pewnie się te rzeczy po prostu rodzą. To nie jest żadna moja zasługa, bo rzeczywiście mi muzyka i często tekst powstały gdzieś tam spod mojego długopisu, ale wielki dla nas jest zaszczyt, bo myślę, że ten Pan Bóg kieruje, że ludzie jakby tymi pieśniami się modlą, coś dla nich to znaczy. To jest naprawdę najważniejsze. I to jest dużo ważniejsze niż wszystkie rzeczy, które przeżywamy. Co to znaczy, że jeśli znajdzie się jeden człowiek, my w to wierzymy, bo też ocieraliśmy się w rozmaitych sytuacjach o trudne sytuacje, wypadki życiowe i tak dalej, więc tym bardziej o tym mówimy, śpiewamy.
Czy jakieś plany jeszcze, konkretny kierunek dla gospel?
Skończyliśmy. Będziemy myśleć o czymś, co zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia szczególnie nas napełnia, ale myślę, że też jakby to życie jest tak intensywne, inspirujące, że czasami za 2 tygodnie, za 3 tygodnie przychodzi jakaś iskra, która jest jeszcze nowa. Aczkolwiek spokojnie do tego podchodzimy, to co możemy robić, to co jest nam akurat w momencie dane, a co na przykład jest gdzieś na drugim albo trzecim planie.
Proszę.
Na dzisiejsze rozważanie Ewangelii zaprasza jak zawsze ksiądz Maciej Sarbinowski.
Bogu niech będą dzięki, drodzy radio słuchacze, za kolejny przeżyty tydzień. O tyle jesteśmy młodsi dla nieba i niech Bóg będzie też uwielbiony w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Drodzy, podróżujemy. Czasami mniej, innym razem więcej. Czasami mamy do pokonania dłuższe trasy, innym razem krótsze. Kiedy wybieramy się w jakąś podróż, to co czynimy najpierw? Oczywiście, że wyznaczamy sobie trasę, punkt docelowy, bardzo konkretnie, dokąd chcemy dotrzeć. Czasami obliczamy również koszta naszej podróży, planujemy odpoczynek na trasie, o ile będzie taki potrzebny. Podczas pokonywania jakiejś drogi używamy najczęściej dzisiaj GPS-ów, wcześniej używaliśmy drukowanych map albo też atlasów drogowych i stajemy bardzo często przed wyborem drogi, czy to ma być trasa szybka, płatna, autostrada, czy może normalna, wolniejsza, ale bardziej ciekawa, z piękniejszymi widokami. No i ruszamy w podróż. Nasze życie, drodzy radiosłuchacze, jest właśnie podróżowaniem. Zobaczmy, wyszliśmy z rąk Boga, byliśmy, jesteśmy chciani w Jego sercu i też do Niego zmierzamy. Nasze życie biologiczne, bios, możemy porównać w jakimś sensie do samochodu, który ma pewny, zaprogramowany i ograniczony czas działania. Oczywiście można o to nasze ciało lepiej lub też gorzej dbać. W ten sposób można sobie skrócić albo przedłużyć okres użytkowania, ale ono, ciało, życie biologiczne jest ograniczone. Ono się kiedyś zakończy. Życie bios będzie miało swój koniec, tak jak również miało swój początek. Życie bios rozpadnie się, ale to nie będzie oznaczać końca naszego życia, końca naszego podróżowania. Jezus przyszedł, abyśmy mieli życie i mieli również to życie w obfitości, ale nie bios, ale zoe, czyli Boże życie, o które, o ile będziemy dbać, zabiegać dobrze, współpracować z łaską, to szczęśliwe życie w obecności Trójcy Świętej, całego nieba, nigdy się nie zakończy. A celem naszego ziemskiego podróżowania jest oczywiście zbawienie. Od chwili narodzin jesteśmy w nieustannej podróży do tego celu, do zbawienia. Mamy to życie Boże, jako dorośli, w swoich rękach i teraz od nas zależy, jaką drogą będziemy podróżować przez nasze życie. Dlaczego o podróżowaniu i dlaczego tyle na wstępie o różnych drogach? Ponieważ dzisiejsza Ewangelia, drodzy radiosłuchacze, mówi nam o szerokiej i wąskiej drodze. Spójrzmy przez chwilę na tekst dzisiejszej liturgii słowa. Sam Jezus jest nieustannie w drodze ku Jerozolimie, gdzie wiemy, że odda swoje życie za zbawienie całego świata. Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii przemierza kolejne miasta, kolejne wsie, naucza i spotyka kogoś, kto stawia mu pytanie. Jesteśmy w tym momencie zaproszeni przez Słowo Boże, aby postawić się w miejscu owego rozmówcy Jezusa Chrystusa. Jakie pytanie pada? Czy tylko nieliczni będą zbawieni? Ów człowiek podkreśla ten wymiar liczby, nacisk jest położony na liczbę. A w jaki sposób Jezus odpowiada na postawione pytanie? On jako Pan, nauczyciel, mądrość świata, przesuwa akcent z liczby na sposób, w jaki mamy odpowiadać nieustannie na dar zbawienia. I tutaj od razu, drodzy radiosłuchacze, możemy również przytoczyć zdanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza z drugiego rozdziału. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Pozwolę sobie na powtórzenie tego bardzo ważnego zdania. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. To jest pragnienie Bożego serca. Wszyscy, nie tylko 144 tysiące. Na bramie raju nie będzie tablicy, którą czasami można spotkać na parkingach, szczególnie w bardzo uczęszczanych i zatłoczonych miejscach. Tablicy z napisem brak miejsc, parking zajęty. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, to bardzo pocieszająca informacja dla każdego z nas. Jezus, jak powiedzieliśmy przed chwilą, przesuwa akcent z liczby na sposób, w jaki mamy odpowiadać na dar zbawienia. Jego zdanie: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. I może rodzi się pytanie, to jak podróżować przez życie? Jak kierować swoim życiem, aby dotrzeć do upragnionego celu? Może rodzić się jakaś ciekawość, ale zobaczmy, że Jezus nie daje się wciągnąć w tę grę zaspokajania ludzkiej ciekawości. On podaje mądrość. Jezusa nie interesuje objawianie nam, ilu będzie zbawionych, bo to sprawa Boga i tylko też Jego. Jezus oczywiście jest prawdziwym Bogiem, ale Jezus jest żywo zainteresowany wskazaniem nam bezpiecznej drogi prowadzącej ku zbawieniu, co czyni m.in. dzisiejszej liturgii słowa. Co Jezus nam mówi? A mianowicie pokazuje nam dwa aspekty owego naszego podróżowania. Aspekt negatywny i pozytywny. Spójrzmy najpierw od strony negatywnej. Możemy powiedzieć, że nie wystarcza sama przynależność do określonego narodu, danej rasy, tradycji, a nawet instytucji. Panie, przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą. Panie, Ty nauczałeś na ulicach naszych miast, naszych miejscowości. A w Ewangelii według świętego Mateusza możemy jeszcze przeczytać: Panie, prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i czyniliśmy wiele cudów mocą Twojego imienia. Powiadam wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Nigdy was nie znałem. I przełóżmy sobie to na naszą rzeczywistość. Panie, chodziliśmy do kościoła. Panie, odmawialiśmy modlitwy, pościliśmy. Co jeszcze w Twoje imię czyniliśmy? Pamiętasz? Jakże przerażające słowa. Nigdy was nie znałem. Nie wiem skąd jesteście. Nie wiem, czy zastanawialiśmy się nad tym. Ta dzisiejsza Ewangelia przecież jest dla każdego z nas, również dla mnie, również dla Ciebie. Wyobraźmy sobie, że staje dziś przed nami Jezus i mówi nam prosto w oczy: nie znam Ciebie, nie znam Was, ależ Panie, to ja, jak możesz mnie nie znać? To powinno nas trochę dotknąć, może nawet przejąć lękiem i drżeniem. Jeśli tak będzie, to dobrze, ponieważ również święty Paweł w liście do Filipian napisze: zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem i niech to stanie się naszym udziałem. Potrzeba nam, drodzy radiosłuchacze, jeszcze czegoś więcej i o tym powiemy sobie w drugiej części naszego spotkania po chwili muzycznej przerwy.
Naprawdę był. Niech widzą Ciebie moje oczy. światłem mego dnia, śpiewem mojej duszy, światłem mego dnia, śpiewem duszy. Niech widzą Ciebie moje oczy, niech słyszą Ciebie moje uszy. Jesteś światłem mego dnia, śpiewem mojej duszy, światłem mego dnia, śpiewem duszy.
Panie, jadaliśmy i piliśmy z Tobą, nauczałeś na ulicach naszych miejscowości, w Twoje imię czyniliśmy cuda, prorokowaliśmy, ale ja Wam powiadam, nie znam Was. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Potrzeba nam właśnie czegoś więcej. Czego nam potrzeba, aby dotrzeć do celu naszej ziemskiej podróży, czyli zbawienia? Trzeba nam przyjąć dar zbawienia, ale również całym swoim życiem odpowiedzieć na ten darmowy dar Bożej miłości. Potrzeba nam osobistej decyzji, która powinna być poparta życiem zgodnym z wyznawaną wiarą. W 1987 roku Jan Paweł II powiedział do ludzi młodych m.in. takie oto słowa. Wierzyć w Boga i kochać Go znaczy konsekwentnie przeżywać swoje życie w świetle Ewangelii. Wierzyć w Boga i kochać Go znaczy starać się zawsze czynić to, co Chrystus nam mówi zarówno w Piśmie Świętym, jak i poprzez nauczanie Kościoła. Nie jest to łatwe. Często trzeba wiele odwagi, aby postępować wbrew prądom obowiązujących mód lub opinii tego świata. Lecz powtórzę to jeszcze raz. Taki jest właśnie program życia prawdziwie udanego i szczęśliwego. I wielkie ostrzeżenie również ze strony świętego Polaka. Wiary i miłości nie wolno sprowadzać do samych słów lub mglistych sentymentów. Spróbujmy w ramach takiego duchowego ćwiczenia kilkoma zdaniami wymyśleć, czy też zbudować szeroką drogę, która prowadzi ku przepaści i zatracenia Bożego życia. Pierwszy etap budowy takiej drogi dla mnie to hasło róbcie wszystko, na co macie ochotę. Drugie zdanie, które funkcjonuje w codziennym życiu, hulaj duszo, piekła nie ma. I jeszcze kolejne dołożyłbym żadnych zakazów, nakazów i ograniczeń. Znamy to być może z różnych haseł z ulic naszych miejscowości. Iluż ludzi dało się złapać właśnie na taki styl życia i iluż bardzo szybko przekonało się, że to kłamstwo. Wystarczy chociażby odwiedzić jakiś ośrodek wychowawczy i przez chwilę pobyć i posłuchać wychowanków. Wystarczy, drodzy, posłuchać chociażby jednego ze świadectw. I zapraszam również w ramach rozwoju duchowego, abyśmy w internecie wysłuchali świadectwa pana Andrzeja Sowy, koguta, który praktycznie umierał z powodu narkotyków, a dzisiaj jest terapeutą. Przepiękna historia Bożej łaski i miłosierdzia. Przepiękna historia uzdrowienia i uwolnienia. Naprawdę zachęcam. W Google'ach wystarczy wpisać Andrzej Sowa, kogut. I mamy drogę wąską, która prowadzi do życia. Jak ją budować? Wszystko mogę, ale wiem, że nie wszystko przynosi mi korzyść. Wszystko mogę, oczywiście, że tak, ale wiem, jako człowiek, który odpowiada swoim życiem na dar wiary, że nie wszystko przynosi mi korzyść. Dlatego, że wiem, że jestem bezcenny w oczach Pana i mam wartość Jego krwi przelanej za mnie na krzyżu, to chcę zważać na Jego wskazówki. Chcę żyć Jego nauczaniem. Gdzie je znaleźć? Wspomniałem na początku, że podróżując używamy nawigacji, aby nie zbłądzić. Mamy taki duchowy GPS z załadowaną mapą, zaktualizowaną, nie musimy się bać, że jest przestarzała. Tą mapą jest oczywiście Słowo Boże, które jest pełne Bożych podpowiedzi, aby kroczyć właściwą drogą. Ale oczywiście ten taki fizyczny GPS podaje nam komunikaty, ale my możemy je ignorować. A duchowy GPS, moje sumienie, które jest miejscem zamieszkiwania Boga, tam odkrywamy ten tajemniczy głos, może mi również podawać pewne rzeczy, pewne komunikaty, ostrzeżenia, ale ja mogę powiedzieć, nie będę słuchać. Jesteśmy obdarzeni wolnością posuniętą aż do granic absurdu. Mogę powiedzieć nie samemu Bogu. Duchowy GPS, nasze sumienie. Zakładam, że staramy się je dobrze formować. Jak z niego teraz korzystać? No przede wszystkim chcieć je słuchać. W teologii mówimy, że jest tak zwane sumienie przeduczynkowe, które ostrzega nas, żebyśmy czegoś nie robili, abyśmy nie wchodzili w dialog ze złem, z pokusami. Następnie mamy uczynkowe, które bardzo szybko nas ocenia. Było coś dobrze lub źle uczynionego, i pouczynkowe, które wzywa do nawrócenia. Kolejny etap słuchania GPS-u, duchowego GPS-u oraz takiego kontrolowania siebie, czy jestem na dobrej drodze wiodącej ku zbawieniu, czy być może już zboczyłem z trasy i bardzo szybko oddalam się od założonego punktu i również ryzykuję utratę życia wiecznego. To taka specjalna modlitwa, wyjątkowa modlitwa, która daje nam szansę powrotu całym sobą do naszego Boga i Pana, a mianowicie to rachunek sumienia. Modlitwa porzucana przez wielu, modlitwa trudna. Dlaczego? Ponieważ zaczyna w moim sercu przemawiać do mnie Bóg. Duch Święty zaczyna mówić mi oczywiście o Bożej miłości, o miłosierdziu, ale również pokazuje mi zakłamanie mojego życia, zakłamanie mojego serca. O tym mówiliśmy sobie trochę w ubiegłym tygodniu. Jak dobrze przeżyć rachunek sumienia? A mianowicie znaleźć przynajmniej kilka minut ciszy, kilka minut odejść na pustynię swojego serca, żeby spotkać się z Bogiem, aby stanąć przed Nim twarzą w twarz, aby również pozwolić Bogu z miłością miłosierną, to znaczy również wymagającą, spojrzeć w swoje oczy, w swoje serce i słuchać Go. Pierwszy etap rachunku sumienia, drodzy, to dziękowanie Bogu za wszystko, co było dobre, za wszelkie dobro, które żeśmy uczynili i którego żeśmy również doświadczyli w naszym tym dniu, który właśnie się kończy. Następnie powinniśmy prosić naszego Boga i Pana o światło. Daj mi światłe oczy serca. Pozwól mi widzieć siebie tak, jak Ty mnie widzisz, ponieważ istnieje ryzyko, że będziemy podobni do człowieka uzależnionego od alkoholu, który ocenia samego siebie, mówiąc, to nic złego przecież, że wypiłem jedno piwko. Człowiek, który jest sędzią w sprawie samego siebie, jest nazywany przez Słowo Boże głupcem, ale Bóg chce nam dawać swoje oczy i chce nam ukazywać naszą sytuację w świetle Jego spojrzenia. Panie, daj mi to światło, daj mi łaskę rozeznania moich czynów, mojego kroczenia drogą światłości czy drogą ciemności. A właśnie kolejny etap to przejrzenie moich czynów, wydarzenia po wydarzeniu, godziny po godzinie, co się Bogu we mnie nie podobało. Czynimy to nie po to, aby wchodzić w jakieś zatracenie przed Bogiem, takie upokorzenie przed Bogiem. Nie, mamy wejść w pokorę. Bóg nie chce naszego poniżania się, ale Bóg chce naszego pokornego przyjęcia Jego światła. Przechodzę godzinę po godzinie, dzień mojego życia. Jeżeli odkrywam dzięki łasce Bożej, że coś Bogu się nie podobało, to wchodzę w przebaczenie. Proszę o łaskę przebaczenia. Panie, przebacz mi moje grzechy. wybacz mi moją słabość, że tutaj nie dałem rady, że tutaj opuściłem, tutaj jak popełniłem grzech zaniedbania. Proszę Boga o przebaczenie. Następnie żałuję za grzech. Panie, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Tutaj bardzo pomocny jest psalm 51 i ostatni moment dobrego rachunku sumienia. Panie, przy Twojej łasce, współpracując z Twoją łaską, pragnę jutro dzień przeżyć lepiej. Spróbuję ominąć te przeszkody, te złe rzeczy, które dzisiaj stały się moim udziałem. Drodzy, życzę Wam odwagi, również sobie odwagi, w praktykowaniu każdego dnia tej przepięknej modlitwy, jakim jest rachunek sumienia, a ona pozwoli nam kroczyć wąską drogą i cieszyć się również z tego, że jesteśmy na drodze wiodącej do pełni życia. Błogosławionego tygodnia.
Nieuchronnie zbliża się godzina 13. Nasze spotkanie między niebem a ziemią dobiega zatem końca. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Między niebem a ziemią.